Jeden, dwa, trzy. Dzień dobry, witam serdecznie Was tutaj na tym miejscu i ja siebie też witam na tym miejscu. Dzień dobry. Mam pytanie, czy jest tu ktoś w ogóle po raz pierwszy na tym miejscu? Czy może mi za mało? Jest? Jesteś? Bardzo się cieszę, że jesteś. A jeszcze ktoś? Tu jesteś. Słuchajcie, jeżeli czujecie się jakoś tak niepewnie, bo jesteście po raz pierwszy, to ja chcę powiedzieć, że ja Was bardzo rozumiem, to też mój pierwszy raz. Tu na tym miejscu. Także jakby co, to się trzymajcie, módlcie się za mnie, ja będę modlił się za was, ale cieszę się, że jesteście. To jest fantastyczne, że jesteście pierwszy raz z nami. Na pewno ten Kościół najbardziej się zaczyna cieszyć, kiedy jesteście już drugi raz i trzeci, i czwarty. I tak już niech zostanie. Amen? Słuchajcie, co chciałem, od czego tu zacząć? Nie, może nie zacznę od kawału. Albo nie zacznę od kawału, bo to ponoć przełamuje lody. Bo wiecie, jak to jest w Polsce? To jest trochę tak, że pastor jak przychodzi w jakieś miejsce w Polsce, to musi udowodnić, że z czymś przyszedł, tak? Więc walczy z tym takim właśnie... Ja, wiecie, to się odczuwa, nie? Co, z czym on przyszedł, co on tu ma, na co to ma i tak dalej. Ale opowiem wam coś fajnego. Dzieje się to w społeczności chrześcijańskiej Wrocław. Pod budynkiem kościoła tu na księdza Brzuski siadał ubogi człowiek. Siadał. I pastor Mirek, kiedy tylko przychodził do kościoła, zawsze mu dychę dawał. Jak wychodził z kościoła, to mu dychę dawał. I tak to trwało wiele, wiele lat, aż któregoś dnia wychodzi pastor Mirek z kościoła i daje mu piątaka. No ten człowiek tak patrzy i mówi, ale pastorze, ale zawsze była dycha. A pastor Mirek mówi, musisz mnie zrozumieć, córkę na studia wysłałem. A on tak patrzy, no to co, ale to moim kosztem? Tak, halleluja. Bóg jest dobry. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest dobry. I w Nim nie ma chwilowej odmiany. On naprawdę jest dobry, jest wyjątkowy, jest niesamowity. 32 lata raduje się faktem, że Bóg jest pełen miłości. Nie boję się Boga, kocham Boga, idę za Nim, cieszę się Nim, raduję się Nim każdego dnia. Ktoś myślał, że mi to przejdzie po pierwszym roku. Nie przeszło po 32 i niech tak trzyma dalej. Amen. Słuchajcie, miałem taką dużą walkę, bo wiecie, to, że człowiek jest radosny i ma świadomość, że Bóg jest dobry i kochający, to nie znaczy, że nie ma walki. Miałem taką walkę, dużą walkę. Otóż do naszego kościoła przyszedł młody chłopak, około niecałe 30 lat. Przyszedł wraz z żoną i mieliśmy przywilej go poznać. Kiedy przyszedł, okazało się, że przyszedł i miał bardzo zaawansowaną chorobę nowotworową. I w tej chorobie nowotworowej myśmy zaczęli mu usługiwać. Okazało się, że ma bardzo już dużo zaawansowanych leczeń. Ma tutaj, miał jakieś stomie tutaj, miał jakąś do nerki przyłączone, tu jakiś port miał. No, był naprawdę niesamowicie, że tak powiem, obłożony. Doszło do takiego miejsca, gdzie miałem przywilej go ochrzcić. Żeby go ochrzcić, to było wyzwanie ogromne. Mieliśmy te wszystkie rzeczy, żeby się nie zakaziły, które miał, tą termokruczliwą folię, żeśmy go opatulili i jego wraz z jego żoną mieliśmy przywilej go ochrzcić. I tak to wszystko szło. Modliliśmy się oczywiście, ponieważ chcę wam powiedzieć, że wierzę w Boże uzdrowienie. Wierzę, że imię Jezus jest ponad wszelkie imię. Wierzę, że na krzyżu dokonało się nasze zdrowie. I modliliśmy się o uzdrowienie oczywiście. Przez bardzo, bardzo długi kilka lat był z nami i modliliśmy się to uzdrowienie. I w ostatnim czasie, jakieś miesiąc, 3 tygodnie temu, była taka sytuacja, że jego stan bardzo radykalnie się pogorszył. Bardzo mocno się pogorszył. Zatem wybrałem się do tego szpitala, aby z nim być, modlić. Jego rodzice, niesamowicie ludzie wiary, również modlili się. Jego żona, niesamowicie, ona wyszła za mąż, za niego, już wiedząc, że jest zaawansowana choroba, że już chemii nie będzie i zrezygnowali razem z chemii. Nie dlatego, że lekceważą chemię czy coś, tylko że po prostu ona zabiłaby go dużo szybciej, ponieważ jego organizm był taki, że nie mógł brać chemii. I zdecydowali się w tym wszystkim na dziecko. Dziecko urodziło się im jakiś miesiąc temu. Mają piękna córeczka. I zacząłem przychodzić do niego. Kiedy przyszedłem 3 tygodnie temu, wiecie, widziałem wiele rzeczy. Chodziłem do mojej mamy, do szpitala, w różne miejsca chodziłem. I kiedy popatrzyłem na niego, nigdy nie widziałem tak zniszczonego organizmu, jak wtedy, kiedy wszedłem do tego szpitala. Wiecie, to nogi się uginają, tak? I to nie dlatego, że chcesz po prostu klęknąć, tylko dlatego, że w tej rzeczywistości takiego czegoś, kiedy stajesz, to myślisz sobie, to nieraz słowa już nie mają znaczenia, ja tylko padłem i szukałem mojej wiary. Boże, gdzie jesteś? Gdzieś pod Jego łóżkiem szukałem tej wiary. Modliłem się o Niego oczywiście. I kiedy się tam modliłem i wołałem Bożej obecności, nie wiedziałem nawet jak się modlić tak naprawdę. Przepraszam, jestem pastorem parę lat, ale nie wiedziałem jak się modlić. Wołałem po prostu imienie Jezus nad tą całą sytuacją. I kiedy tam się modliłem, wiedziałem już, że mam każdego dnia przyjść i modlić się z Dominikiem właśnie przy jego łóżku i być razem z nim. I to trwało przez ostatnie 3 tygodnie. Dlaczego o tym mówię? Nie wiem dlaczego. Tak miałem myśl, żeby powiedzieć, kiedy żeśmy się tu modlili, uwielbiali. Myślałem, że od tego zacznę, bo to nie jest treść mojego kazania. Ale kiedy któregoś dnia szedłem, a zdrowie mu się nie polepszało, tylko się pogarszało. I to jest niesamowite, nie? Że jesteś człowiekiem wiary, ufasz Bogu, całe życie swoje oddajesz Bogu, wiesz, co Słowo Boże na ten temat mówi, modlisz się, a rzeczy się nie dzieją. Przepraszam, że z takim czymś przychodzę dzisiaj. Chciałem powiedzieć, działo się, ale nie działo się. Albo działo się, ale nie w tą stronę. On powoli odchodził. Natomiast oczywiście chcę wam powiedzieć, że w jakiś sposób jego serce przygotowało się na spotkanie z Bogiem. Było nieprawdopodobne, niesamowite. To było niesamowicie moje doświadczenie. Ale któregoś dnia szedłem i mówię tak, Boże, po co ja tam idę? Po co ja tam idę? Ja się modlę i nic się nie dzieje. Po co, na co ja idę znowu do Niego? I wtedy przypomniało mi się motto. Ja byłem kiedyś dawno, lata temu w oazie. I w tej oazie nauczyłem się jednego motta, które stało się mottem moim życiowym, mojego pastorstwa, mojego chrześcijaństwa, mojego życia i funkcjonowania. I ono brzmiało tak. Przynieść nadzieję, rozbudzić wiarę i okazać miłość. I kiedy przychodziłem tam, wiedziałem, że muszę tą rzecz zrobić. Przynieść nadzieję, rozpalić wiarę i okazać miłość. I wiecie, to było niesamowite. Za każdym razem tam przychodziłem, aż doszło do takiego miejsca, że Dominik rozbudzał moją wiarę, kiedy ja przychodziłem. On był tak zakochany w Bogu. To nie była wiara w uzdrowienie, to była wiara w Boga. Bo Biblia mówi, miejcie wiarę w Boga. To, o tym dzisiaj będę mówił. Nie mamy mieć wiary w uzdrowienia, mamy mieć wiarę w Boga. I on miał wiarę w Boga. I Dominik odszedł do Pana. Pochowaliśmy go parę dni temu. I to są takie momenty, w których się zastanawiasz, Boże, co powiedzieć? Ale powiem wam, nauczyłem się też tego i chcę was zachęcić do tego, że czasami nawet nie powinniśmy nic mówić. Po prostu czasami w takich okolicznościach, kiedy za nie mówimy, to warto za nie mówić. Bo my mamy taką presję, że chcemy wszystko zdefiniować. Wszystko chcemy, żeby to zdefiniować, nazwać. Wtedy czujemy się w miarę bezpiecznie. Ale w Bogu czasami, kiedy chodzimy, są chwile i sytuacje, w których nawet bez sensu jest próbować coś zdefiniować. Najlepiej to zostawić, oddać Bogu. Jak to Erika nasza mówi, babuszka nasza ukochana, zostaw, oddaj Bogu. Ona często do mnie przychodzi, widzi, że mam troskę na twarzy, ona podchodzi i mówi, zostaw, oddaj Bogu. Ja, tak, Erika, tak zrobimy. Bo to jest najsensowniejsze, najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji. I chcę was zachęcić, wszystkich moich przyjaciół z wrocławskiego kościoła, wierzących z Wrocławia. Nieście nadzieję, gdzie jesteście. Rozbudzajcie wiarę i okazujcie miłość, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne będzie się układać. Wszystko inne zostawmy Bogu, a On będzie naprawiał. Amen? Halleluja. Bóg jest dobry. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest tytuł dzisiejszego mojego nauczania, które właśnie zaczynam wprowadzać. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W księdze Habakuka, proroka Habakuka, jest taki fragment, który mówi w ten sposób. To jest Habakuk 2:4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Powiedzmy razem, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Aha, okej. Trochę gorzej niż Ojcze Nasz nam poszło, dobrze. Ale jeszcze raz, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pięknie, teraz było ślicznie. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest biznesmenem i słyszy takie słowa, że z czegoś ma żyć, to od razu mu się włącza aktywo. Tak? Bo człowiek żyje dzięki, biznesmen żyje dzięki aktywom. Mi się bardzo podoba, że nasze chrześcijańskie aktywo to jest właśnie wiara nasza, bo my żyjemy naprawdę z wiary. My naprawdę żyjemy z wiary. Jakiej wiary? Chrześcijańskiej, ktoś powie. Nie, z twojej własnej. O, moja jest chrześcijańska. No, tak ma być niby, nie? Ale żyjemy z tego, w co wierzymy. Człowiek ma to, w co wierzy i w jaki sposób wierzy i jak to widzi. I Biblia mówi tak, absolutnie nikt z nas nie będzie żył inaczej, jak tylko przez to, co nosi w sobie jako aktywo swojej wiary. Nie można żyć czyjąś wiarą, można żyć tylko i wyłącznie swoją wiarą. No, więc możemy się podłączać do wielu ludzi i myśleć sobie, o, ten ma wiarę, ale tak naprawdę twoje życie będzie odzwierciedleniem tego, co ty niesiesz w sobie, a nie tego, co ktoś tam koło ciebie nosi w sobie. Amen? I to słowo, to zdanie, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jest powtórzone 3 razy w Nowym Testamencie. W Rzymian 1,17, w Galatów 3,11 i Hebrajczyków 10,38. I wiecie, są takie fragmenty w Biblii, nie wiem, tu nie pewnie, ale u nas w WDJ-cie tak. Są takie fragmenty, które czasami jako zachętę traktujemy. Sprawiedliwy żyje z wiary. Ale to jest Słowo Boże. A Słowo Boże mówi, że my naprawdę jedyna rzecz, przez którą żyjemy, to jest właśnie wiara. I chciałbym dzisiaj troszkę na ten temat wiary do was mówić, podzielić się. I tutaj na chwileczkę chciałbym taką dygresję włożyć odnośnie Pana Jezusa. Pan Jezus kiedyś z uczniami chodził między Betanią a Jerozolimą w te i we w te i któregoś dnia przechodził i podszedł do drzewa. Podszedł do drzewa, przyglądał się temu drzewu. Ja chciałbym, żebyście patrzyli z punktu widzenia tych uczniów, którzy byli z Jezusem. Zobaczyli Jezusa, który podszedł do drzewa. Przyglądał się i za chwilę zaczął do Niego mówić. Myślę, że uczniowie musieli dużo znieść w swoim życiu i musieli w końcu też znieść ich mistrza, który gada do drzewa, z drzewem, nie? Wiem, że my to czytamy, fajne, takie dostojne, bo on przemówił, niech nikt z ciebie nic więcej już nie zje. Ale to było bardzo dziwne, kiedy on powiedział, przeklinam ci, już nikt nie z ciebie nie zje. I poszli, i nikt nawet nie mrugnął. Ja myślę, że popatrzyli na siebie i powiedzieli, dobra, idźmy, nie? I poszli. Po czym wracają i nagle, wiecie, no, kto by nie popatrzył na drzewo, z którym Pan Jezus rozmawiał. Zobaczyli, że uschło. I wtedy Piotr mówi, Jezu. No i wtedy już miał się kto odezwać. Zobacz, to drzewo, z którym mówiłeś, do które przekląłeś, ono uschło i to od korzenia. I wtedy Jezus im powiedział takie słowa, to jest w Ewangelii Marka 11:22. Jezus odpowiadając im na to rzekł, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. No i tak sobie znowu, ja zawsze lubię się wstawiać tych, do których Jezus powiedział. No zaraz, o co chodzi? Przecież my idziemy za Tobą, my wszyscy wierzymy w Boga. Powiem wam szczerze, osobiście uważam, że tak było, że każdy z tych apostołów absolutnie wierzył w Boga. Więc tekst Pana Jezusa znowu jest jakiś taki trochę nielogiczny. No przecież Jezus, zwraca się do swoich uczniów. Oni wierzą w Boga, uwierzyli, że jesteś Mesjaszem. Podążają za Tobą, jako za mistrzem. Kochają Boga tak, jak potrafią. Robią tyle rzeczy, a Ty im mówisz, miejcie wiarę w Boga. I tak było do czasu, kiedy... Tak sobie lubię nieraz wejść w tekst głębiej i odczytać to w języku oryginalnym. I nagle dowiaduję się z języka oryginalnego, że Pan Jezus tak naprawdę powiedział im do nich, mówi tak, miejcie Boży rodzaj wiary. Miejcie Boży rodzaj wiary. To sobie pomyślałem, okej, Czyli tak naprawdę nie powiedziałeś, nie macie wiary, tylko powiedziałeś im, miejcie Boży rodzaj wiary. Czyli można mieć Boży rodzaj wiary i objawienie wielkie nie jest okej, ale spoko, i nie Boży rodzaj wiary. Oto cała tajemnica. I czy żyjesz z Bożego rodzaju wiary, czy z nie Bożego rodzaju wiary? Z wiary, czy z takiej żyjesz właśnie, masz życie takie? Z jakiej wiary żyjesz? Czy to jest Boży rodzaj wiary? Czy jakiś rodzaj wiary, który na przykład, myślę, każdy z apostołów reprezentował i miał? Pozwólcie, że spróbuję się przyglądnąć teraz, czym jest wiara w ogóle? Co Słowo Boże mówi na temat wiary? Jest taka słynna definicja, na pewno ją znacie. Ona pochodzi z Hebrajczyków, z listu do Hebrajczyków, z 11 rozdziału, werset 1, a brzmi w ten sposób. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Posłuchajcie, wiara jest pewnością, jeszcze to słowo pewność, jest tłumaczone jako substancja. Jest substancją, zobaczcie, tego, czego się spodziewamy i przedświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli to jest noszenie pewnego rodzaju substancji. Lubię to słowo, bo to nie jest kwestia teorii w głowie. To jest albo to masz, albo po prostu tego nie masz. Więc kiedy to masz, to masz. I Piotr powiedział do paralityka pod bramą piekła, mówi, srebra, złota nie mam. Widać, że zielonoświątkowcem był. Ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa stań i chodź. Więc on coś miał. Nie miał teorii, miał wypełnienie mocą Bożą na podstawie wiary, którą posiadał i dlatego powiedział, że wiara wrozbudzona przyniosła choremu uzdrowienie. Więc wiara jest czymś więcej niż tylko teorią, teologią czy doktryną, którą masz w głowie. Wiara jest substancją. I chcę wam powiedzieć, że niewiara to nie jest brak substancji, to jest inny rodzaj wiary. Niewiara to jest też wiara, tylko w innym kierunku. Dlatego tak bardzo jest ważne, żebyśmy wypełnili swoje życie wiarą, Bożym rodzajem wiary. I zobaczcie, jest przeświadczeniem, czego się spodziewasz. Czy ty wiesz, czego się spodziewasz? Wiecie, spodziewać możemy się rzeczy, które sobie potrafimy wyobrazić. Jeżeli nie potrafimy sobie nic wyobrazić, niczego się nie spodziewamy. Widzimy rzeczy, które są niewidzialne. Jak można widzieć rzeczy, mieć pewność, przeświadczenie o rzeczach, których nie widzimy, skoro ich nie widzimy? Nie widzimy ich fizycznymi oczami, ale możemy je widzieć wewnątrz. I wiara jest sposobem widzenia tego, co niewidzialne. To, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego to, co nie widzimy tak naprawdę naszymi fizycznymi oczami, możemy widzieć duchowymi oczami. Myślę sobie o Panu Bogu, że On stwarzał świat. Wszyscy wiemy, że stwarzał świat? Wszyscy wiedzą? Amen. Nie musimy iść do pierwszej limozyszowej, tak? On stwarzał świat i stwarzał różne rzeczy, między innymi stwarzał rośliny. Jak sobie to ja sobie tak wyobrażam. Że on mówi, niech się stanie drzewo. No i stało się drzewo. I nie myślę, że to było tak, że on powiedział, niech się stanie drzewo i nagle, o, to tak wygląda, nie? O, nie wiedziałem. Znaczy, on miał to w sobie, zanim to się stało na zewnątrz. On nosił obraz stworzenia w sobie. On nosił obraz ciebie i mnie w sobie, zanim zaistniałeś na tym świecie. On to nosi w sobie. Widzicie, gdyby był zaskoczony przy drzewie, to co by się stało, gdyby nagle słonia stworzył? Jezu, taką trąbę masz wielką. Wiesz, ale to było w Bogu wszystko. On to wszystko miał w sobie, miał to widział to wewnątrz, zanim to zobaczysz na zewnątrz. Dlatego wiara to nie jest takie, a wierzę, bo się stało. Wiara to jest zawsze przed tym, jak się stanie. Musisz złapać obraz w sobie, zanim chwycisz to na zewnątrz. Bo człowiek żyje z wiary, a nie z tego, co się wydarza lub nie wydarza w twoim życiu. Jesteście ze mną? Pomóżcie mi. Sprawdźcie, żebym poczuł się jak w domu. Alelu. No, halleluja. Dajmy Bogu oklaski, bo On jest dobry. Więc wiara jest wewnętrznym obrazem. I teraz mała odskocznia, która się zuboży jakoś tam. Na jednym ze spotkań naszej misji młodzieżowej poprosiłem młodych ludzi, żeby wzięli kartkę i żeby napisali na tej kartce, co myślą o Bogu, kim jest Bóg. Tylko wiecie, nie mówię tutaj o to, żeby cytować pieśni chrześcijańskie tu w tym wypadku, tylko mówię o tym, żebyś napisał, co myślisz o Bogu, który ma z tobą osobiście relacje. Nie generalnie. Nie chcę, żebyś tam wpisał wszechmogący, niepojęty, wspaniały, to co śpiewamy, cudowne. Tylko napisz po prostu. I to nie w niedzielę rano, tylko we wtorek wieczorem. Wtedy napisz to. I drugą rzecz poprosiłem ich, żeby napisali na kartce, co myślą o sobie. Jak siebie widzą? Co myślą o sobie, kiedy myślą o sobie? Czy są fajnymi ludźmi, czy w ogóle z tobą da się żyć? Napisz szczerze, czy chciałbyś ze sobą się znać? To jest dobre. Czy ja chcę się ze sobą znać? Czy ja siebie lubię w ogóle? Jaki mam obraz tego, kim ja jestem? I potem poprosiłem jeszcze, żeby napisali, napisz o tych wszystkich ludziach, którzy cię dookoła otaczają. Czy to są fajni ludzie, dobrzy ludzie? Żebyś to wszystko wypisali. Teraz nie zrobimy to teraz tutaj, w niedzielny poranek, ale wyobraźmy sobie, że wszyscy z was takie coś napisali, właśnie przez chwilę wam na pewno myśl przemkła, co myślisz o sobie. Fajny jesteś czy niefajny? Nudny, nienudny? Jak to z emocjami? Kontrolujesz, nie kontrolujesz? Jest tam coś do zrobienia, czy nie? Wyobraźcie sobie, że taki rachunek sumienia zrobiliśmy. Mamy obraz tego, jaka jest nasza relacja z Bogiem, mamy obraz tego, jaka jest nasz stosunek do siebie samego i mamy obraz tego, jakie jest nasze myślenie o tych, którzy są dookoła nas. I zostawmy to na chwilkę. I chciałbym pokazać wam Abrahama. Abraham jest ojcem wiary. Tak w nim, o nim jest napisane. I był taki moment w jego życiu, to jest w pierwszej Mojżeszowej w 15 rozdziale, w wersecie pierwszym, jest moment taki, w którym Abraham, jest napisane, że po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana. Że przyszło do niego słowo po jakichś wydarzeniach. Po jakich wydarzeniach? Miał właśnie wojnę. Wygrał ją. Pokonał 5 królów. Uwolnił Lota z trudnej sytuacji. Odniósł spektakularny sukces. Złupił tych królów. Był tyle hajsu. Wracając, spotkał Melchizedeka, który go jeszcze na to wszystko pobłogosławił, a Abraham oddał mu dziesięcinę. Na marginesie błogosławieństwo jest przed dziesięciną. To nie dziesięcina wyzwala błogosławieństwo, ale jest dana w wyniku błogosławieństwa. Takie. No i wraca z tym wszystkim i po tych wydarzeniach wchodzi do swojego namiotu i nagle słyszy głos Pana. Posłuchajcie. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomka, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wiecie, to jest ojciec wiary, to nie są żarty. Bóg przychodzi i mówi, witaj, nie bój się, Abramie. Właśnie odniosłeś spektakularne sukcesy. Rzeczy się w twoim życiu dzieją, a ja jeszcze mam dla ciebie jeszcze większą zapłatę. Obfite życie, halleluja. A Abram do Boga mówi, co ty możesz mi dać? Niesamowite. Co ty możesz mi dać? I się zastanawiasz, o co człowiekowi chodzi? I nagle widzimy, że można być człowiekiem sukcesu i nadal pozostać w poczuciu pewnego braku i niedoskonałości w swoim osobistym życiu. Okazuje się, że sukcesy Abrahama, wiecie, on był prawdopodobnie najbogatszym wtedy człowiekiem na ziemi. One nie spowodowały, że on się poczuł spełniony. On nadal pozostał w takim miejscu niespełnienia. Dlaczego? Bo miał marzenie. Miał ogromne pragnienie. On pragnął mieć potomka, syna. Pragnął go mieć. Ja nie wiem, wiecie, przyszliśmy tutaj na to nabożeństwo i wiemy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łaskawy, ale wiecie, gdziekolwiek nie jestem, zawsze jest mnóstwo ludzi, którzy mają taką jedną rzecz w swoim sercu, którą bardzo pragną. Oczywiście kochamy Boga. Oczywiście nie odejdziemy od Niego. Oczywiście będziemy za Nim całym sercem. Ale jest, być może jest tu ktoś, kto ma takie marzenie i pragnienie, które gdzieś już, tak jak Abraham, odrzucił, już pogodził się. Eliezer z Damaszku będzie dziedzicem. On chciał mieć syna, ale nie ma tego syna. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i jest coś takiego w twoim sercu, że żaden sukces nie zaspokoi tej potrzeby, która gdzieś jest w twoim serduchu, o którą się modlisz, o którą walczysz, której poszukujesz gdzieś w swoim życiu. I Abraham się w takim miejscu też znalazł. Nasz ojciec wiary dał nam ten przykład. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy zostawić, czy wyjść do tego namiotu, te wszystkie bogactwa, zasypać się nimi? Bo załóżmy, że akurat właśnie masz je. Życzę wam wszystkim, ale one naprawdę nie rozwiązały problemów Abrahama i naprawdę też nie rozwiążą naszych problemów, bo nie tym jest odpowiedź. Możesz się tym wszystkim zasypać w swoim namiocie i załamać. I Bóg mówi, nie bój się. On w tym wszystkim, całym sukcesie Bóg widzi, zna nasze serce i mówi, nie bój się. Nie bój się, nie jesteś skazany na to, żeby pozostać tylko w takim wymiarze. Mam dla ciebie inny plan. On mówi, ale przecież inny będzie odpowiedzią. Wiecie, tak nam bardzo jest łatwo wierzyć, że Bóg ma, że nie ma takiego spojrzenia i skupienia na mnie. Abraham miał takie właśnie podejście, że Bóg nie ma takiego głębokiego skupienia na Abramie. No nie ma. On miał taki obraz, że Bóg może użyć Eliezera z Damaszku, że on może zrobić to dla innych, że może... I wiecie, my mamy często taką wiarę, taki obraz Boga nosimy w sobie, że Bóg może wszystko, ale nie wszystko dla mnie. Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, wszechmogący Bóg, Pan całego wszechświata, w Jego ręku jest świat, Jego mieszkańcy, co wypełnia, a nie jesteśmy w stanie uwierzyć o 350 zł za rachunek, który mamy. A ja się nauczyłem, że tak naprawdę wiara jest aktywowana nie kiedy my wypowiadamy teorie o Bogu i prawdy, które są prawdziwe, ale gdzieś tam, tylko wtedy, kiedy zaczynamy wypowiadać prawdy, które są prawdziwe dla mnie. Moje nawrócenie zaczęło się od tego, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział, czy wiesz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy? A ja wtedy, uwierzcie, mi tak było. Powiedziałem, nie. Jezus Chrystus umarł za grzechy całego świata. No mówię, no tak, tak, ale to oznacza, że umarł za twoje. A ja naprawdę szczerze odpowiedziałem, no nie, 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 nie. Za moje to nie umarł. On umarł za całe... Wiecie, absurd sam w sobie, ale... Kiedy nagle zrozumiałem, faktycznie On umarł za mnie, a nie za cały świat, to znaczy za cały świat, ale za mnie, to zmieniło moje życie. To zmieniło moje życie, bo wiara prawdziwa, z której żyjemy, to nie jest ta, którą byśmy chcieli mieć, tylko jest ta, którą mamy. Tą realną, teraz, w tym momencie, w tym czasie, w tej chwili, z tym, co się zmagasz, czy twój Bóg może panować nad tym, co ty się w tej chwili zmagasz. Nie czy jest w stanie rozwiązać problemy świata, zatrzymać koronawirus, czy coś tam, coś tam. Tylko czy to, w czym ty dzisiaj toczysz bój, w czym dzisiaj się lękasz, w czym dzisiaj się obawiasz, jesteś w stanie przyjąć obraz Boga, który jest odpowiedzią na to, który pamięta o tobie, który myśli o tobie. Czekaj, powtórzę to tam. Czy jesteś w stanie to przyjąć, że Bóg myśli o tobie, pamięta o tobie i o tobie myśli? Halleluja! On o tobie myśli. I wiecie, dowiadujemy się potem z listu do Rzymian, że Abraham miał nie tylko z tym problem, ale on miał ze sobą problem. Zobaczcie, Rzymian 4,19 mówi, nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Przepraszam za taki fragment dzisiaj tu, ale taki jest w Biblii. On patrzył na siebie, mówi, martwe. Na Sary też popatrzył, mówi, nie działa. Jest słabo, więc on już nie wierzy w siebie i nie wierzy w Sarę, którą Bóg mu dał. To było jego zrozumienie. Czyli on mówi tak, Bóg nie może odpowiedzieć na moje potrzeby, moje zdolności, ja jestem za cienki bolek. I druga rzecz, moja żona niestety też nie nadaje się. Właściwie jestem skazany na spędzenie czasu w tym namiocie, koniec, kropka. To jest to, co nosił. Dlatego i Abraham nie dlatego stał się ojcem wiary, że to nosił, tylko że sobie poradził z tym obrazem i go zmienił. I teraz popatrzcie, w jaki sposób Bóg pomógł mu zmienić to. Pierwsza rzecz, trzy rzeczy i już kończymy. Pierwsza rzecz, pierwsza Mojżeszowa 15:4. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Bóg wypowiada, nie, ja mam inny plan. Ja mam inny plan. Wiecie, lustro naszego życia jest w tym miejscu. Nie w Twoich opiniach, nie w Twoich myślach, nie w Twoim tym, co Ty sobie wyobrażasz o tym, ale w Słowie Bożym jest zawarty plan dla Twojego życia. Otwórz Słowo Boże i usłysz, co Bóg mówi do Ciebie. On użyje Duch Święty, który też mieszka w Tobie, będzie do Ciebie mówił i odkryjesz, jakie jest przeznaczenie, jakie jest powołanie. Zobacz ten swój problem z punktu widzenia Słowa Bożego, a nie z punktu widzenia doświadczenia, które masz, bo wiara nie jest pewnością rzeczy, które widzimy, tylko wiara jest pewnością rzeczy, których nie widzimy. Tego, czego się spodziewamy. A jak mamy się spodziewać, jeśli nie mamy Słowa? Weź Słowo od Boga i zaaplikuj je w swoje życie, ponieważ ze Słowa rodzi się wiara. Bez Słowa nie możesz mieć wiary. My nie możemy tego wywołać, ale możemy to przyjąć przez to, że zaczniemy czytać i myśleć o tym, co Bóg do nas mówi, a nie o tym, co ludzie do nas mówią. O tym, co Cię spotyka. Dlatego pozwól, niech Bóg do Ciebie mówi. Wróćmy do Słowa Bożego. Wróćmy tutaj, najlepiej książkowego. Wiecie, może ja już jestem starej daty, ale ja wierzę w Biblię książkowe. Bo wiecie, w tych rzeczach, tu też mam, w tych rzeczach one są stworzone do szybkiego odczytania. A to jest do posiedzenia. Dobra. I teraz my potrzebujemy usłyszeć to słowo odnośnie naszej sytuacji, w której jesteśmy. Potrzebuję zrozumieć, kim jesteś w Bogu. I teraz druga rzecz, którą Bóg powiedział do Abrama. Co zrobił? Wyprowadził go na dwór. Wyprowadził go na dwór, bo Abram był w namiocie. Gdzie kiedy człowiek leży w namiocie, to widzi tyle, ile ten namiot mu jest w stanie pozwala zobaczyć. Nie więcej. Namiot reprezentuje tu sposób naszego myślenia dotychczasowego. Ograniczony, zamknięty. Patrzę w górę, widzę co? Namiot widzę. Nic więcej nie widzę. Więc kiedy Bóg powiedział do Abrama, wyjdź z namiotu, wyjdź z niego, to powiedział do niego, zmień swój stary sposób myślenia, ten dotychczasowy, na którym polegałeś, bo mam nowe rzeczy dla ciebie. Po prostu opuść to miejsce. Wyjdź i spójrz w górę i zobaczysz zupełnie co innego. Nie zobaczysz pokrywę namiotu, ale zobaczysz gwiazdy. Wyjdź na zewnątrz i mówi do niego, zacznij liczyć gwiazdy, jeśli to możliwe. Wyjdź na zewnątrz. Zatem pierwsza rzecz, musisz mieć słowo, a druga, pozwolić zmienić swój sposób myślenia w oparciu o to słowo, które otrzymałeś od Boga. Ilu z was dostało kiedykolwiek słowo od Boga w sposób proroczy lub jakiś? Jest 4, 5, 6, 16, 20, 80. Dobrze, więc zobaczcie, masz to słowo, nie zostawiaj je. Zmieniaj swoje myślenie w oparciu o to słowo. Zmieniaj swoje myślenie. I zobaczcie, trzecią rzeczą, którą Bóg zrobił, powiedział, wyjdź z namiotu, on wyszedł i mówi, teraz patrz na te gwiazdy i policz je. Naprawdę ich było trochę więcej niż tych kółek macie w suficie. Dla mnie to jest niesamowite, bo pozwólcie, że wam powiem. Kiedy Bóg mu kazał liczyć gwiazdy, on patrząc w te gwiazdy, być może, i ja to zakładam, bo on był bardzo posłuszny Bogu. Nawet zaczął je liczyć. Mówi, może, nie wiem o co chodzi, no liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przez 600 którymś się pomylił, musiał wrócić od początku. Rozwaliło go jego umysł. Ja sobie mówię, wiecie, wtedy, kiedy on to próbował liczyć, powiedział, jest Biblia mówi, Wtedy uwierzył Bogu. I ja mówię, jak to jest, Boże, możliwe, że gościu, który nie wierzy o jednego, jest w stanie uwierzyć o niezliczone pokolenia, które nadchodzą, skoro nie umiał wierzyć w jednego. I wtedy Duch Święty mi kiedyś powiedział, bo Boży rodzaj wiary pozwala ci wierzyć w rzeczy, które są niemożliwe dla człowieka. A ludzki rodzaj wiary będzie wierzył tylko oparciu o naturę. Dlatego zamiast patrzeć w górę, patrzyłeś w dół, mówi, tu umarło, tam umarło, tu nie działa. Patrz w górę, patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Na Niego patrzcie, nie zatrzymuj się. I Abraham spojrzał w niebo i powiedział, wow, wierzę Ci, Ojcze, wierzę w te pokolenia, które nadchodzą. Wierzę w to pokolenia. Co Bóg zrobił przez to? Zmienił mu widzenie Boga. Nagle zobaczył w tych gwiazdach Boga, który może odpowiedzieć na jego potrzebę. Druga rzecz. Zmienił myślenie o sobie. Jeśli Bóg widzi we mnie możliwość, ja ją mam. I trzecia. Uwierzył w Sarę, że będzie odpowiedzią też i częścią tego Bożego wielkiego planu. Bo my potrzebujemy żyć przez wiarę. Jaką wiarę? Ja mówię zawsze do ludzi często, którzy cokolwiek robią, w jakikolwiek sposób żyją, albo mają coś zrobić w służbie na przykład, czy w uwielbieniu, mają poprowadzić, czy kazanie, czy świadectwo, trzęsą się. Ja zawsze mówię 3 razy W. www.służba.pl. Pierwsze W. Uwierz w Boga, tego Boga, który jest z tobą. Uwierz, że Bóg jest z tobą, że jest twoim Bogiem i że ciebie nie zawiedzie. Drugie W, uwierz w siebie, że Bóg ciebie wybrał, postawił w to miejsce jako odpowiedź dla tego, co chcesz uczynić przez ciebie. I trzecie W, ja zawsze to sobie mówię, nawet będąc tu, uwierz w ludzi. Zawsze wierzę, że jest przynajmniej 10 osób, które usłyszy, co mówię. Nawet tutaj. 10 mi wystarczy, 2 z nich to zrobią. To mi wystarczy, bo stworzą świadectwo, które będzie dotykać serca. 1 Abraham wystarczy. Więc miej dobry obraz Boga w sobie. Miej dobry obraz siebie w sobie. I wierz w ludzi. Naprawdę wierz w ludzi. Uwierz w ludzi. Co mnie boli, że ludzie nie wierzą w siebie nawzajem. No okej, zawodzimy siebie. No okej, a kto nie zawodzi? Wszyscy przecież dopuszczamy się wielu uchybień. Czy ktoś nie zawodzi? Ja zawsze przychodzę do Boga i mówię, Boże mój, Boże, czemuś mnie wybrał? Ale o co chodzi? Jest naprawdę dużo pięknych, zdolnych, mądrych, z koloratką, a nie w tej hawajskiej koszuli. Dlaczego ja? I to nie jest takie, wiecie, nie tak gadam dla siebie. Naprawdę staję, w zeszłym tygodniu stałem na uwielbieniu, łzy mi leciały i myślę sobie, Boże, o co chodzi? A Bóg mówi, ja wybieram to, co głupie, chrome i niedojrzałe nawet czasem, żeby zawstydzić mądrość tego świata. Ale wiem jedno, ja nie jestem Superman i wiem drugie, ty też nie jesteś Superman. Ale jeśli Bóg wierzy we mnie, i Bóg wierzy w ciebie, ja nie będę się ośmielał nie wierzyć w nas. Wierzę, że Bóg ma plan dla nas. Wierzę, że Bóg ma plan dla Wrocławia. Wierzę, że Bóg ma plan dla tego kraju i się nie zatrzymam w tym, nie boję się Go. Bóg mój jest Bogiem miłości, łaski. Niesie nadzieję, niesie wiarę i okazuje miłość. Chcę być Jego narzędziem w tym i chcę was zarazić też również tym w imieniu Jezusa Chrystusa. Dajmy Mu chwałę! Jezus jest dobry. Teraz pomodlimy się chwilkę w tym temacie. Nie wiem, być może jest coś takiego, gdzie czujesz się właśnie jak ten Abraham w namiocie. Jeżeli on był w namiocie, to ty też możesz być w takim namiocie. To nie jest problem. Czasami jesteśmy w takich sytuacjach. Ale możemy sobie wzajemnie pomóc wyjść z tego miejsca i uchwycić to, co jest w Bogu. ufam i wierzę, że do kogoś dzisiaj to mówiłem i do kogoś się dzieliłem. I wierzę, że Bóg będzie robił wielką rzecz w twoim sercu i w twoim życiu. Dlatego może powstańmy razem, żebyśmy się mogli pomodlić. Ja, Ojcze, modlę się teraz o wszystkie osoby, które są na tym miejscu, które w jakikolwiek sposób są być może w takim miejscu gdzieś takiego trudu i marzenia, niespełnionych marzeń, niespełnionego pragnienia w ich osobistym życiu. I być może po prostu takie myślenie wkradło się, że Bóg nie ma o to starania i że ja się nie nadaję, albo jacyś ludzie wokół się nie nadają. Ja proszę Cię, Duchu Święty, żebyś przyszedł teraz i stworzył nowy obraz w sercach każdego z nich. Nową substancję, nie substancję niewiary, ale substancję wiary, tego Bożego rodzaju wiary. Wzbudź w każdej osobie zaufanie do Ciebie na nowo, odrodzenie w tym zaufaniu w imieniu Jezusa. Stwórz właściwy Boży obraz w każdym z nas. Panie, wyzbywamy się niewłaściwych rzeczy, niewłaściwych myśli, niewłaściwych obrazów po to, żeby przyjąć Twój plan, Twoje myśli o mnie, o pokoju, a nie o niedoli. Halleluja. Zrzucamy wszelki lęk z siebie i przyjmujemy to, co powiedziałeś do Abrama. Nie bój się. To, co Bóg powiedział do Abrama, mówi dzisiaj do Ciebie. Nie bój się. Nie zapomniałem o Tobie. Nie zapomniałem o Twoim życiu. Nie zapomniałem o Twoich marzeniach. Ba, to ja jestem tym, który stworzył Cię ze zdolnością do marzenia. Dlatego Twoje marzenie jest również moim pragnieniem, moim marzeniem. Nie bój się i nie lękaj się. Dlatego, że to, co rozpocząłem w Tobie, na pewno dokończę. Dobrze Ci idzie, synu. Dobrze Ci idzie, moja córko. Dobrze Ci idzie. Niech Cię... Błogosławię Cię, mówi Pan. Błogosławię Cię w Twojej drodze. I wzbudzam potęgę chwały i wiary w Twoim życiu w imieniu Jezusa. Halleluja. I Duchu Święty, dziękuję Ci też za każdą niewiastę dzisiaj na tym miejscu. Dzisiaj jest piękne święto. Piękne święto. Boże, dziękujemy Ci za wszystkie kobiety, które dałeś dla nas, dla Kościoła. Kościół stoi siłą kobiet. Wprawdzie Ty, Boże, mówisz, nie ma Żyda i Greka, nie ma kobiety i mężczyzny. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Ale dzisiaj chcemy powiedzieć, kobiety górą. Kobiety górą. Amen. Błogosławimy Cię, Panie Jezu, w tym miejscu. Ja modlę się za ten Kościół. I modlę Cię, żeby chwała ogarnęła każdą osobę i żebyście rośli i zdobywali tą ziemię. I żebyśmy razem w tym przymierzu chwały, przymierzu kościołów zdobyli ten Wrocław dla Jezusa. Jest tak wiele ludzi głodnych Jezusa Chrystusa i wiele ludzi, którzy nie wie nawet, że odpowiedź jest w Jezusie Chrystusie. Zapraszam Was do tego, żebyście byli światłem dla tego miasta w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo.